każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9, programie publicystycznym, w którym tradycyjnie podsumowujemy najważniejsze wydarzenia społeczne i polityczne ostatniego tygodnia. Dzisiaj na naszej antenie gościmy sześcioro gości, których pogrupowaliśmy ze względów technicznych na trzy pary. W pierwszej parze witamy panią Marlenę Kopi i Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I pani Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Drogie panie, najważniejszy temat, no, który dzisiaj właściwie wchodzi w życie, to czerwona strefa. Cały kraj objęty został tą strefą ze względu na pandemię koronawirusa. Zielona Góra, województwo lubuskie również. W związku z tym dodatkowe obostrzenia. Rząd stara się walczyć skutecznie z pandemią. Pytanie na początku do pani Bożeny Ronowicz. Taka ostra walka w tej chwili, takie niemal doprowadzenie do tego, że no, za chwilę być może będziemy musieli w ograniczonym stopniu poruszać się po naszych ulicach, to jest chyba, wydaje się, ten słuszny kierunek i jedyny na dzisiaj.
Tak, jedyny w sytuacji, kiedy nie mamy lekarstwa na tego małego wirusa, na tego małego skurczybyka, że tak powiem, nie mamy szczepionki, to jedyną metodą jest metoda izolacji osób zdrowych, osób chorych. I to nie jest tylko, tak jak pan powiedział, panie redaktorze, sprawa rządu, tylko jest sprawa wszystkich nas, Polaków.
No rząd reaguje na to, co się dzieje, prawda?
Tak, ale tu powinna być współpraca jednoznaczna wszystkich, że tak powiem, organów władzy, zarówno tej rządowej, jak i samorządowej. No i oczywiście ogromna dyscyplina samego społeczeństwa. Muszę powiedzieć, że mimo, że szykowały się obostrzenia, zresztą obostrzenia już były, bo jesteśmy w strefie żółtej, to po wczorajszym dniu no, jestem zdruzgotana, ponieważ robiłam w jednym z marketów zakupy i szereg osób nie stosowało się do obostrzeń już wprowadzonych, czyli do noszenia prawidłowego maseczek. Albo ta maseczka była wsunięta na brodę, albo odkryty nos. I to dotyczyło zarówno klientów sklepu, jak i personelu, który obsługiwał w tym sklepie. Jeżeli będziemy tak postępować, to niestety będziemy psioczyć, że coraz więcej jest zachorowań, że służba zdrowia jest niewydolna, że rząd jest niewydolny, samorząd niewydolny, a każdy z nas powinien się uderzyć w piersi i przypomnieć sobie, ile razy nie zastosował się do tych zaleceń, które już zostały wydane. Także bezwzględnie powinniśmy, nawet widząc takie osoby, które nie stosują się do zaleceń wprowadzonych już i obostrzeń, no instruować, pouczać, mobilizować, aby stosowały się do tych zaleceń w ramach ochrony siebie, ale także i najbliższej rodziny.
Oddajmy w tym momencie głos może pani Marlenie Kopie i chciałem spytać, czy pani również spotkała się z takim brakiem odpowiedzialności wśród Polaków, którzy nie noszą maseczek, nie stosują się do tych obostrzeń, które zostają narzucone?
Tak, oczywiście, pani Marlena Kopie. Jak najbardziej spotkałam się z takimi przykładami, chociażby jak pan Kaczyński wręczał panu Wilsztajnowi nagrodę bez maseczek, bez rękawiczek, ale kierunek, który rząd w tej chwili obrał, jest słuszny, tylko szkoda, że tak późno. Mamy już pandemię od pół roku, od marca i właściwie w ten czas czy słychać mnie?
Hello? Bardzo dobrze.
Ja słyszę.
Bardzo dobrze słychać, tak.
Czy była w ten czas, było dość dużo czasu po to, żeby
przygotować się do drugiej fali, którą mamy w tej chwili. Rząd zaniedbał powołanie jakiegoś zespołu, który wirusologów, epidemiologów, którzy mogliby mówić o tym, jakie działania trzeba podjąć, żeby nie dopuścić do takiego rozprzestrzeniania się wirusa. Trzeba było wcześniej myśleć o tym, żeby powołać, zrobić na przykład aplikację o wolnych łóżkach, która obejmowałaby wszystkie szpitale i pokazywała, gdzie można zawieźć chorego, a nie tak jak takie sytuacje, jak mieliśmy w tej chwili, że się wozi od szpitala do szpitala, gdzie umierają. Można było wcześniej myśleć o tym, żeby zrobić system szpitali polowych, ale latem rząd ogłosił z ustami pana premiera Morawieckiego, że epidemii już nie mamy, że jest po epidemii i zajął się właściwie walką o stołki w rządzie, zamiast, tak jak w innych krajach, zająć się przygotowywaniem różnych scenariuszy do epidemii, do drugiej fali epidemii, która było wiadomo, że przyjdzie jesienią.
Dzisiaj mamy, wspomniała pani o tych łóżkach.
Słucham.
Chciałem dopytać, bo wspomniała pani o tych łóżkach. Tymczasem sprzed kilku dni decyzja pana Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który proszony był przez jeden ze szpitali o to, aby łóżka, które przekazał do tego szpitala, przesunąć właśnie dla chorych na COVID. Nie zgodził się na to. Co pani na to?
Czytałam wypowiedź pana i argumentację pana Owsiaka i się z tym nie zgadzam. Fundacja Orkiestry Świątecznej Pomocy nie zastępuje rządu i nie zastępuje ministra zdrowia ani Funduszu Narodowego Zdrowia. Łóżka, które są przekazywane szpitalom, są dedykowane do oddziałów, które są pomijane w zakupach. Chodzi o szpitale geriatryczne i szpitale psychiatryczne, szczególnie dla dzieci, w których są skandaliczne warunki, bo nie tylko, że nie ma łóżek, nie ma warunków do leczenia tych młodych pacjentów, nie ma również lekarzy. I tutaj wiadomo, że te szpitale potrzebują wsparcia od fundacji, która i tak przekazała 50 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Natomiast łóżka, które miały być zabrane właśnie z oddziału, zostały raz zabrane z oddziału geriatrycznego, no bo w końcu po co tam starym ludziom jakieś porządne łóżka, a drugi raz miały być zabrane ze szpitala psychiatrycznego dla dzieci, który był w skandalicznych warunkach, bo dotąd był niedoinwestowany. Wiadomo, że te łóżka nie wrócą z powrotem do tych oddziałów. I wiadomo również, pan Owsiak wyraźnie powiedział, że to są łóżka polskiej produkcji i można było zakupić chociażby za 2 miliardy złotych, które były przekazane na telewizję. To można było te pieniądze przeznaczyć na zakup łóżek covidowych. Łóżka są od polskiego producenta, myślę, że można wynegocjować dobre ceny. Zgadzam się, musimy pamiętać, że oprócz tego, że mamy wirusa, że mamy COVID, który w tej chwili opanował cały kraj, to również ludzie chorują na inne choroby i umierają na inne choroby. I oprócz tego, że mamy walkę z COVID-em, nie możemy zapominać o tym, że ludzie chorują i umierają na inne choroby. I też musimy im zapewnić godziwe warunki do leczenia, godziwe warunki do umierania.
Postawmy tutaj kropkę. Kropkę, pani Bożena Ronowicz. To samo pytanie w sprawie łóżek, które Jerzy Owsiak nie zgodził się przekazać dla chorych na COVID. Ja rozumiem, że to miały być te puste łóżka, które nie są zajęte absolutnie w tej chwili przez osoby, które mogłyby z nich skorzystać. Jak pani patrzy na tę sytuację?
To znaczy rozumiem tutaj pana Jerzego Owsiaka jako darczyńcę. Jego fundacja była tutaj w roli darczyńcy do prezentowania tych łóżek i darczyńca ma prawo określić cel swojej darowizny, czyli wskazać miejsce, obiekt, gdzie jakie sprzęty czy urządzenia mają się znaleźć. Ale z drugiej strony trzeba spojrzeć na to, że jest sytuacja epidemiczna, pandemiczna, która wymaga szczególnej solidarności z naszej strony. To, co pani Marlena Kopi mówi tutaj o służbie zdrowia, to tak, prawda jest. Po 8 latach rządów w Koalicji Obywatelskiej, między innymi Koalicji Obywatelskiej, bo
przepraszam bardzo, ale PiS, i Koalicja PiS rządzi 6 lat.
Zdrowia w tragicznym stanie i na to nałożyła się jeszcze w tej chwili pandemia. Nie ma możliwości zabezpieczenia przy takiej zachorowalności pełnej kadry medycznej, sprzętu, badań, łóżek szpitalnych, aby wystarczyło na bieżąco dla wszystkich chorych. I myślę, że tutaj to, co już wielokrotnie także na antenie Radia Zielona Góra mówiłam, że w tej chwili nie powinniśmy wracać do jakiejś tam przeszłości, krytykować, tylko stosować się bezwzględnie do zaleceń rządu i wykazywać się taką solidarnością moralną i działać razem na rzecz zwalczania wirusa. Jeżeli na ten czas potrzebne były te łóżka, myślę, że swoje jakieś tam ambicje, jakieś krytyki, które były stosowane do pana Jerzego Owsiaka, powinien jednak stłumić i no, w tej sytuacji, jeżeli te łóżka były potrzebne, to potrzebne też były przede wszystkim dla osób starszych, bo jednak granica wiekowa osób chorujących na COVID-19 jest jednak wysoka, więc też one by były przeznaczone w głównej mierze dla osób starszych. Dlatego jeszcze raz powtarzam, potrzebna jest teraz nasza wspólna solidarność i stosowanie się do jednego zalecenia, które płynie z rządu, od ministra zdrowia. Stosujmy się do tych zaleceń bezwzględnie, obligatoryjnie. Nie dyskutujmy, czy jestem chory, czy zdrowy, tylko również osoby, które mają jakieś problemy oddechowe, przecież mogą założyć przyłbicę i swobodnie pod przyłbicą oddychać.
A postawimy tutaj kropkę, pani radna. Bo mamy
wobec różnych osób ulgi i skutek jest taki, że zakażamy kolejne osoby.
Mamy jeszcze jeden temat do omówienia, szanowne panie. Czwartkowa decyzja, wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zakazu wykonywania aborcji, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Te zapisy są niezgodne z konstytucją. Pani Marlena Kopi, komentarz do tego wyroku.
Ten wyrok jest skandaliczny. Skandaliczny, bo tego inaczej nazwać nie można. Wczoraj w całym kraju, między innymi w Zielonej Górze, odbyły się marsze przeciwko temu wyrokowi, w których krzyczano o hańbie, która okryła sędziów. I ja jak najbardziej się z tym zgadzam. Byłam na takim marszu i jak najbardziej popieram takie stanowisko i się z tym zgadzam. Kobiety nie mogą, kobiety również są ludźmi i również wymagają ochrony, tak jak płód, które twierdzą tutaj katolicy, konserwatyści. Nie można stawiać prawa płodu ponad życiem i prawem kobiety. Kobieta ma prawo do tego, żeby sama podejmować decyzje i mówić o tym i decydować, co dalej ma być z jej życiem. Także absolutnie to jest po prostu hańbiące. Jak można się zgodzić na to, żeby kobieta mogła rodzić dziecko, które umrze albo urodzi się z wadą letalną, która spowoduje, że umrze godzinę czy dwie godziny po narodzinach w męczarniach, bo to o tym mówimy. To są wady, które powodują, że noworodek umiera w ciągu kilku godzin i w męczarniach, dlatego że nie ma szansy na to, żeby go wyleczyć, żeby doprowadzić do tego, że będzie żył. Także to jest po prostu, to się w głowie nie mieści. Ja uważam, że każda kobieta, która rodzi dzieci, nie zaakceptuje takiego trybunału, bo każda z nas doskonale wie, jakim przeżyciem jest zajście w ciążę, jakim przeżyciem jest noszenie tej ciąży, jaka radość każdej kobiety i mężczyzny, ojca tego dziecka, kiedy cieszy się na przyjście tego noworodka. I każdy w ten czas myśli o tym, że chce, żeby ten noworodek się urodził żywy. A jaka tragedia jest kobiet i ich partnerów, jeśli wiedzą o tym, że to dziecko urodzi się z taką wadą, że będzie umierało w męczarniach. To jest po prostu nieludzka. Taka decyzja Trybunału
Dziękuję
jest
bardzo.
Nieludzka.
Pani Bożena Ronowicz, proszę o komentarz również do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia.
Ja sądzę, że dramat dziecka, które ma się urodzić z wadami, to nie dotyczy tylko samej kobiety, ale dotyczy również ojca tego dziecka. I niewątpliwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego no bym potraktowała jako wyrok... Halo? Nie wiem, czy słuchać mnie?
Halo? Bardzo dobrze słychać, tak? Bardzo
tak,
dobrze słychać.
Bo jakieś sygnały takie miałam tutaj, plum, plum. Ten wyrok dla mnie też jest trochę dziwny, ponieważ artykuł 38 Konstytucji mówi o prawnej ochronie życia każdego człowieka. Z jednej strony tutaj myśli się o, zwalnia się, że tak powiem, z aborcji jedną grupę, natomiast innych grup się przypadków nie zwalnia. Również też chciałabym powiedzieć, że bardzo często kobiety w stanie zagrożenia życia podejmują walkę o swoje dziecko, mimo że to się wiąże z ich utratą życia w ostateczności. Nie przyjmują na przykład leków w sytuacji bardzo ciężkiego zachorowania, choroby nowotworowej, żeby ratować dziecko, co przypłacają życiem. I my tutaj nawet w naszym społeczeństwie znamy takie osoby, które...
Przypomnijmy siatkarkę Beatę Mróz.
Które tak właśnie postąpiły. Wartość dla nich tego dziecka, które w nich jest, jest ogromną wartością i także dla ojca, prawda, bo podejmują tę decyzję wspólnie, razem. Bardzo trudna sytuacja. No, ja tutaj mogę się wesprzeć też słowami posła Bolesława Piechy, który jest lekarzem ginekologiem. W swojej pracy lekarskiej ma różne doświadczenie i bardzo mądrze powiedział, że przy 100% pewności wad letalnych u dzieci śmiertelnych wad, no w zasadzie nie potrzeba takiego heroizmu kobiety. I jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia zadeklarował, że rozpocznie pracę nad tą normą prawną, która... pozwoli,
że musimy już kończyć, Pani Rado.
...nad normą prawną, skoro jest, są zapisy ustawy i należy jej przestrzegać w takiej formie, w jakiej jest. Więc
musimy
nie bardzo
już kończyć,
rozumiem, po to nowe,
panie.
Tworzyć nowe przepisy, skoro te istnieją.
Ale to,
natomiast
ale
mówimy o tym, że...
Drogie panie, musimy już naprawdę kończyć. Musimy...
Każda osoba, każda kobieta sama podejmuje
musimy...
taką decyzję, a nie może...
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panią za udział w programie. Musimy już niestety kończyć. Kolejni goście czekają. Naszymi gośćmi były panie Marlena Kopi, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia państwu.
Pani Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A za chwilę kolejni goście. Teraz chwila muzyki. Do usłyszenia. Daniel Sawicki, to jest program Sobota po dziewiątej. Witam drugą parę naszych gości, a są nimi pan Piotr Tykwiński, Lewica. Witam.
Witam państwa serdecznie, witam panie redaktorze.
I pan Krzysztof Kaliszok, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panowie, zacznijmy może od tej dyskusji, którą przed chwilą zakończyły panie, czyli decyzja, wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia. Proszę najpierw pana Krzysztofa Kaliszuka o komentarz do tego wyroku. Wyrok no, chroni w dużym stopniu życie poczęte. Pański komentarz do tej sprawy.
No, trzeba powiedzieć, że to jest słuszny wyrok, zgodnie z naszą konstytucją. I o tym mówił też cały czas profesor Andrzej Zoll, tak często przez opozycję niedawno cytowany jako wielki autorytet. On mówi o tym, że tak ta konstytucja została w 1997 roku stworzona, że życie jest chronione. I zresztą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2011 roku również to stwierdził. Słyszymy cały czas o tych ciężkich sytuacjach, ale opozycja mało mówi o tym, że połowa z tych przypadków to były dzieci zawite zespołem Downa. Więc tutaj chyba o to chodzi, żeby doprecyzować przepisy i dobrze, że Sejm chce się tym zająć, ponieważ chronione musi być tak matka, jak i dziecko. I myślę, że jest czas na to, aby rozdzielić te najcięższe przypadki od osób, które powinny się urodzić i żyć.
Bardzo dziękuję. Pan Piotr Tykwiński, przedstawiciel Lewicy. Wczoraj protesty również po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w całym kraju. Na tych protestach no, wiele się działo, tam dochodziło do różnych zajść, do różnych scen. Ten kierunek pana zdaniem jest słuszny, czy należałoby to prawo rzeczywiście uszczegółowić?
Panie redaktorze, proszę państwa, tutaj mamy do czynienia z kilkoma aspektami tej trudnej sprawy. Te protesty, które rozlały się po całej Polsce, do przecież to ponad 60 miast, gdzie one się spontanicznie odbyły i w czwartek, w piątek, wczoraj w Zielonej Górze również młode, głównie młode działaczki Lewicy zdecydowały o tym, że chcą zaprotestować mimo tej potwornej sytuacji pandemicznej, mimo zagrożenia życia, postanowiły wyjść na ulicę i spontanicznie wszystkim o tym powiedzieć, wręcz wykrzyczeć, co myślą na temat tego skandalicznego łamania praw obywatelskich, praw człowieka, na temat łamania ustaleń, które przez wiele lat w Polsce miały miejsce, tak zwanego kompromisu aborcyjnego, na który zgodziły się wiele lat temu, tak jak powiedziałem, wszystkie partie polityczne, niezależnie od poglądów. Tutaj warto pamiętać o zdaniu, jakie wyrażał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński i jego żona na ten temat, którzy również wspierali ten kompromis aborcyjny, uważali to za dobre rozwiązanie. No nie wolno wstrzymywać postępu, nie wolno wstrzymywać badań prenatalnych, nie wolno dopuszczać do takich tragedii, które mogą mieć miejsca. Mówię o tragediach związanych z właśnie urodzeniem dzieci, które w męczarniach umrą tuż po porodzie. Ale chciałem państwu...
Ale to nie dotyczy tylko takich dzieci. Ale to nie dotyczy tylko właśnie takich dzieci.
Chciałem uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mamy w tej chwili w kraju sytuację pandemiczną, potworne zagrożenie, myślę największe od II wojny światowej. I w tym czasie tą energię społeczną, myślę, że celowo kieruje się na zupełnie inne tory. W momencie, kiedy trzeba się skoncentrować, skupić na walce z tym trudnym, bo niewidzialnym przeciwnikiem, to ludzie są zmuszani do tego, żeby protestować na ulicach, narażając się, bo nie mają innej możliwości. To jest naprawdę przerażające.
Bardzo, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Panowie, przejdźmy w takim razie do drugiego tematu, związanego właśnie z pandemią. Chciałem spytać panów o opinię na temat decyzji Jerzego Owsiaka w sprawie no, zablokowania przekazania łóżek na walkę z pandemią. Przypomnijmy, to są łóżka ze szpitala tutajże w Lublinie. Szpital prosił o to, aby przekazać je dla chorych na COVID. Tymczasem pan Jerzy Owsiak no, nie zgodził się na to, wskazując też, że to są łóżka pochodzące od jego fundacji. Pan Piotr Tykwiński.
Tak, to jest rzeczywiście trudna rzecz do skomentowania, trudna rzecz do oceny, dlatego że z jednej strony, tak jak to zostało już wcześniej powiedziane na antenie przez moich przedmówców, oczywiście darczyńca ma prawo do tego, żeby określić, w jaki sposób będą wykorzystywane rzeczy, które podarował. No, trudno tutaj mówić o tym, dlatego że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Fundacja Jurka Owsiaka zrobiła tak wiele dobrego dla służby zdrowia, że trudno tego nie przecenić. Natomiast ja osobiście mam mieszane uczucia co do tej sprawy, dlatego że z jednej strony to, tak jak powiedziałem, to wszystkie ręce na pokład, musimy się zjednoczyć i w jakiś sposób iść w jakimś kierunku, słuchać zaleceń i robić wszystko, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii i jednocześnie zadbać o osoby, których to nieszczęście już spotkało. Ale z drugiej strony mamy coraz więcej sygnałów o tym, że zapomina się o wszystkich innych ludziach. Niestety nadal chorujemy, nadal cierpimy z powodów innych niż pandemia. I tutaj być może był to właśnie ten głos, czy też ten krzyk i ta kontrowersyjna decyzja w związku z tym, żeby nie zapomnieć o tym, że są również inni potrzebujący.
Pytanie do Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Panie prezydencie, wprowadzona czerwona strefa w całym kraju, co za tym idzie kolejne obostrzenia do walki z pandemią. Tymczasem przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej momentami krytykują również takie wprowadzanie kolejnych obostrzeń i walkę z pandemią, mówiąc, że no, premier niekoniecznie próbował rozmawiać wcześniej, dyskutować i wprowadzenie tych obostrzeń jest za późno, bez konsultacji. I pan brał udział w spotkaniach przecież z panem premierem, z przedstawicielami rządu. Jak to wygląda z pana punktu widzenia?
Tak, no wspólnie z panem prezydentem braliśmy trzykrotnie udział w wideokonferencjach z panem premierem i jego ministrami. Dwie na początku pandemii, ostatnia przed 10 dniami. I za każdym razem mieliśmy przedstawiane propozycje rządu, my przedstawialiśmy swoje. No ale trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o przedstawicieli właśnie tych miast Unii Metropolii Polskiej, rządzonych w większości przez Koalicję Obywatelską, to były głównie pytania tylko o pieniądze, kiedy będą ich refundowane, ponoszone straty przez miasta. My musimy to jasno powiedzieć, o tym też prezydent Janusz Kubicki mówił wielokrotnie, że my musimy wszyscy dołożyć do walki z pandemią i rząd się zadłuża, i miasta się zadłużają, i tak każdy z obywateli ma, czy to mniejsze dochody poprzez brak nagród, czy mniejsze, czy większe wydatki, jeśli chodzi o środki zabezpieczenia. Musimy solidarnie ponosić te koszty, a nie zwalać tylko na jedną stronę, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, rząd nie ma pieniędzy, rząd zadłuża się i będziemy wszyscy jako społeczeństwo to spłacać. Solidarnie będą to robić też samorządy.
Samorządy, wiadomo, muszą się włączyć również do walki z pandemią. Szanowni panowie, poruszymy jeszcze jedną sprawę. Chodzi o porozumienie między marszałkiem województwa lubuskiego Elżbietą Anną Polak i wojewodą Władysławem Dajczakiem w sprawie utworzenia nowych łóżek covidowych w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Pytanie do pana Piotra Tykwińskiego. No, chyba słuszny kierunek, bo to jest dobre miejsce, które można już wykorzystywać do walki z COVID.
Oczywiście, to jest również odpowiedź na, nie wiem, formę zarzutu pana prezydenta Kaliszuka w stosunku do samorządów. No tutaj mamy właśnie taką sytuację, kiedy samorząd województwa, od początku zresztą aktywnie walcząc z przeciwdziałaniem, rozprzestrzenianiu się pandemii, przeznaczył dodatkową, no myślę, ogromną kwotę 15 milionów złotych na wyposażenie tego szpitala, na utworzenie 150 łóżek do walki z COVID-em, do utworzenia, nie, czy zakupie i wyposażenie w 13 respiratorów. Rząd tutaj zadeklarował kwotę od 4 do 6 milionów. No również nie należy zapominać się o milionie złotych przeznaczonych przez miasto Zielona Góra na dołożenie się do tej wspólnej akcji, tego przedsięwzięcia. Trzeba tylko trzymać kciuki i mieć nadzieję, że jak najszybciej to wszystko będzie wybudowane i wyposażone i że w ciągu, powiedzmy, 2 miesięcy pierwsi pacjenci, jeśli taka potrzeba będzie, będą mogli uzyskać tam pomoc. Ja myślę, że to jest taki modelowy przykład, jak powinno się działać, jak powinno się porozumiewać, jak powinno się w tym momencie zapomnieć o wszelkiej ideologii, o wszelkich podziałach politycznych, a działać dla dobra wspólnego. Takie działanie jest konieczne. Natomiast wracając jeszcze do tego, o czym była mowa przed chwilą, o tych nowych obostrzeniach, to tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że przez kilka miesięcy, czyli od wiosny, od maja, czerwca, lipca, przez całe lato rząd nie robił nic oprócz zapewniania społeczeństwa o tym, że pandemii już nie ma, że wirus jest słaby i go w zasadzie już pokonaliśmy. Był to czas na przygotowanie się, na wymyślenie całego systemu. Tymczasem w tej chwili te środki, które są, w odczuciu wielu osób są półśrodkami, które niestety mogą przynieść tylko ograniczone rezultaty. Wiele krajów w Europie, tak jak Irlandia czy nasi sąsiedzi Czesi, wprowadzili znacznie bardziej drastyczne środki po to, żeby zahamować to.
Czesi mają ogromne problemy, tu się chyba zgodzimy.
Irlandczycy też mieli ogromne problemy, a my, panie redaktorze, w ciągu ostatniego tygodnia mamy ponad 70 tysięcy nowych przypadków zarażeń i setki
i miejmy nadzieję, ludzi, że z tego wyjdziemy.
Ludzi umierających, tak, ale to trzeba podejmować zdecydowane środki, a nie półśrodki. Mam nadzieję, że po święcie zmarłych nie będziemy grzebać nowych zmarłych w wyniku niefrasobliwości rządu i nie
również mam taką nadzieję,
będzie żadnych działań.
pozwólmy powiedzieć teraz panu Krzysztofowi Kaliszukowi, 150 nowych miejsc w Zielonej Górze w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka dla chorujących na COVID. Miasto rzeczywiście przekazało 1 000 000 zł ze swojego budżetu, porozumienie marszałka z wojewodą. Pana komentarz do tej sprawy, pan Krzysztof Kaliszuk.
Wiesz, przed chwilą kolega z koalicji rządzącej naszym województwem, no logicznie to się całkowicie pogubił, bo z jednej strony zarzucił rządowi, że nic nie robił od początku pandemii. Ja przypomnę tylko, że miasto Zielona Góra już w kwietniu wystąpiła o zgodę na...
W lecie nic nie robił, panie prezydencie, przez okres letni nic nie robił.
O przekazanie środków na laptopy do zdalnego nauczania i w tym tygodniu tutaj 1200 przyjedzie do tych uczniów, których nie posiadają. Natomiast jednocześnie sam wskazał, że decyzję o tym, żeby przeznaczyć środki województwa na dokończenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, zostały podjęte w tym tygodniu. Dopiero 7 dni temu, w piątek, zarząd województwa o tym mówił. I przypomnijmy sobie jasno, do czerwca w naszym szpitalu działał oddział pediatrii covidowej. W lipcu przez panią marszałek został zlikwidowany. 3 miesiące wojewoda domagał się, żeby on został przywrócony i dopiero w dniu jutrzejszym zacznie ten pediatrowy, ten covidowy oddział pediatrii działać. A więc nie uderzajmy tylko w rząd, pokażmy również, że sami żeśmy o tym nie myśleli, bo tak w przypadku województwa było.
Panowie, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszymi gośćmi byli pan Piotr Tykwiński, Lewica. Dziękuję.
Dziękuję państwu serdecznie i życzę bezpiecznego i miłego weekendu.
Życzymy również zdrowia. I pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Program Sobota po 9. Witam kolejną parę naszych gości, a są nimi pan Marcin Sygutowski, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam panów na naszej antenie. Drodzy panowie, zacznijmy może od sprawy wprowadzenia czerwonej strefy, 15 000 zakażeń. Polska walczy, rząd walczy z COVID-em. Pytanie do pana Marcina Sygutowskiego. Państwo jako Konfederacja no kontestujecie w ogóle to, że istnieje pandemia ogólnoświatowa. Jak w tym momencie państwo na to patrzą, bo no, sytuacja wydaje się trudna i są podejmowane kolejne zdecydowane działania. Pan Marcin Sygutowski.
Tak, jeżeli chodzi o sam proces wprowadzania tej pandemii, jest bardzo kontrowersyjny, tak? Ale nie negujemy istnienia wirusa, tak? Tylko sami widzimy, eksperci też wypowiadają się na temat tego, jaka jest ta śmiertelność i w jaki sposób on się rozprzestrzenia, w jaki sposób on działa. Dlatego jeżeli chodzi o wprowadzanie tych obostrzeń daleko idących, jesteśmy przeciwni. Jesteśmy przeciwni dlatego, że znamy problemy Polaków, którzy muszą funkcjonować teraz, tak? Efektem wprowadzenia tych ograniczeń, tych czerwonych stref jest nic innego jak kolejny lockdown wprowadzony tylnymi drzwiami. Kolejne zamykanie gospodarki i rujnowanie pozostałości tego, co pozostało po wiosennym zamrożeniu, tak? Ten sezon, który tam trwał te 2 miesiące, który też był z pewnymi ograniczeniami, nie pozwolił na to, by ci przedsiębiorcy mogli na tyle zarobić, odrobić straty po pierwsze, o czym mówimy o zarobić, tak? I dlatego wszyscy już, myślę, stracili, bardzo dużo ludzi straciło zaufanie do ekipy rządzącej. Po samym tym wypowiedziach, tak? W letnich wypowiedziach premiera Morawieckiego, który już wszyscy tutaj to powtarzali prawie, że rząd i poradził sobie, tak, z epidemią, że wszystko jest dobrze, możemy iść na wybory, szczególnie starsi ludzie mogą iść na wybory, że już wirusa nie ma, nie? Że jest w odwrocie, że to już koniec, tak, a teraz widzimy normalny, odpowiedzialny premier podałby się do dymisji po takim czymś, tak, teraz widząc, co to się dzieje, a nie po prostu próbować w ostatniej chwili ratować sytuację, dlatego patrząc na całą tą sytuację, jesteśmy krytycznie nastawieni do całej tej sprawy.
A jak pan dostrzega sytuację, w której to pan Jerzy Owsiak no, nie chce przekazać łóżek zakupionych przez jego fundację na walkę z COVID?
Szanowni Państwo, tutaj jest całkowicie inna sytuacja niż to jest przedstawiane w części mediów, gdyż fundacja obiera jakieś działania, tak? Organizując zbiórkę w postaci Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizuje celowość na coś, przedstawia ludziom na co się zrzucają, na co przekazują swoje środki i z czym będzie celowość, tak? I wtedy każdy z nas ma możliwość, a nie zgadzam się z tym, nie rzucam do puszki, a tak, zgadzam się, rzucam do puszki. Ludzie rzucili do puszki po to, żeby wspomóc właśnie te dzieci chore, leczone w zakresie psychiatrii i fundacja wyszukuje takich elementów, które są niedoinwestowane i które są w zapaści totalnej, tak? Czyli ta psychiatra potrzebuje tych łóżek. Wiadomo, fundacja nie jest w stanie zapewnić personelu medycznego, ale chociaż stara się wspierać te dziedziny, w których jest możliwość, tak? I to jest dla mnie jak najbardziej logiczne, a przekazywanie tych łóżek na cele covidowskie, wiadomo, że te łóżka już nigdy nie wrócą, tak? No i w jaki sposób fundacja
ma się teraz... Tego nie wiemy, ale musimy postawić kropkę, panie Marcinie.
Zrzucili się na te środki, tak?
Tak. Musimy postawić kropkę. Pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego. Czy w takiej sytuacji nie powinna zdarzyć się sytuacja, że wszystkie ręce na pokład, walczymy z tym, co jest w tej chwili najgroźniejsze i ten sprzęt rzeczywiście przekazujemy w te miejsca, gdzie jest najbardziej potrzebny pan Arkadiusz Dąbrowski?
No jeżeli chodzi o decyzję Jurka Owsiaka, to chciałbym przypomnieć, że łóżka, o których mowa, były zakupione za nasze pieniądze. Płaciłem za nie ja, płacili radiosłuchacze, każdy, który wrzucał do puszki. No i dlaczego więc w tej niezwykle trudnej sytuacji nie możemy tych łóżek wykorzystać właśnie do walki z koronawirusem? Ja zawsze popierałem i nadal popieram działania WOŚP-u, ale ta decyzja Jurka Owsiaka jest dla mnie niezrozumiała. Tym bardziej, że chodziło o łóżka, które stoją puste. Dlatego apeluję do Fundacji Jurka Owsiaka, że sytuacja jest nadzwyczajna, to trzeba działać wszyscy razem, przestrzegać obostrzeń rządu, nosić maseczki i skupić się na walce z wirusem, a nie na walce między sobą. Natomiast pod refleksję słuchaczy i członków Prawa i Sprawiedliwości pozostawiam myśl, że przez ostatnie 6 lat swoich rządów PiS walczył z Owsiakiem, a łatwo przyszło teraz wyciągnąć rękę po rzeczy, które dzięki jego działaniom zostały zakupione.
Dobrze, porozmawiajmy jeszcze chwilę na temat spraw związanych z pandemią koronawirusa. W województwie lubuskim 150 nowych łóżek, porozumienie marszałka województwa z wojewodą. Pan Arkadiusz Dąbrowski, to chyba jest bardzo dobra decyzja dla nas wszystkich.
Nie, oczywiście, że to jest bardzo dobra decyzja. Nie wiem, czy porozumienie to właściwe słowo, bo ja nigdy nie odbierałem jakby pewnych
wcześniej iskrzyło między, panią marszałek, a panem wojewodą.
Ja bym powiedział, że to iskrzenie pomiędzy zarządem województwa lubuskiego, czy też panem wojewodą, wynikało z troski o Lubuszan. Także tak bym to powiedział, może z innego...
Bardzo dyplomatycznie pan dyrektor
punktu spojrzenia na pewne sprawy. Ostatnia konferencja prasowa właśnie jest tego przykładem, że właśnie w trosce o Lubuszan pokazaliśmy, że barwy polityczne to nie są barwy wojenne i że razem możemy więcej. To też bardzo dobra decyzja i dzięki której powstanie 150 dodatkowych miejsc dla Lubuszan zakażonych koronawirusem i te, z tego co pamiętam z zapowiedzi, mówione było, że te miejsca będą gotowe już pod koniec listopada.
Dokładnie tak. Pan Marcin Sygutowski, pan się z tym zgadza, że te nowe łóżka powinniśmy tworzyć, bo tak jak rozmawialiśmy na początku, państwo są bardziej sceptyczni co do tego, że ta pandemia jest tak trudna do opanowania.
Jeżeli chodzi o moje prywatne zdanie, to ja jak najbardziej jestem, popieram te zachowania i ten wzrost zachorowań zmusił władze województwa do współpracy i do tego, by przygotowywać takie scenariusze. Tylko szokuje mnie jedno, to właśnie to przespany ten okres sierpień, wrzesień, gdzie był czas właśnie na to z władz centralnych, tak? Bo tutaj teraz władze nasze lokalne dały przykład władzom centralnym, jak powinni współpracować, tak? Prawo i Sprawiedliwość skupiło się na własnych wojenkach, na tym, czy Gowin odejdzie, nie odejdzie, co z Ziobro, co się stanie, co tutaj, tak? A był na to czas, tak? było mało zachorowań, można było po prostu przygotować wszystkie scenariusze, które już dawno byłyby uruchomione i na dzień dzisiejszy mielibyśmy już wszystko przygotowane, wszystko by czekało, tak? A nie musielibyśmy w ostatniej chwili organizować, czy ten się zgodzi, czy się nie zgodzi, tak? Tutaj po prostu już stanęli pod ścianą, musieli się dogadać, bo innego wyjścia nie ma, tak? Te zachorowania są, jest ich coraz więcej łóżek jest potrzebnych, tak? To pokazuje życie. A to, że po prostu, to, że my jesteśmy przeciwni jesteśmy zmianom gospodarczym, jakie za tym idą. A można by było tych zmian gospodarczych uniknąć właśnie w ten sposób, działając, wyprzedzając fakty, planując i myśląc o tym, co się może wydarzyć, a nie o tym właśnie, co jest tylko dzisiaj i koniec. Zobaczymy, co będzie jutro. W ten sposób nie da się
dobrze,
funkcjonować.
Postawmy.
Bardzo przychylam się tutaj do tych działań naszych lokalnych władz i ile to możliwe, myślę, że będziemy to wspierać.
Dobrze, musimy zakończyć ten temat, bo mamy jeszcze do omówienia jedną sprawę. Chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia. Państwa lider, zwracam się do pana Marcina Sygutowskiego, państwa jeden z liderów, Krzysztof Bosak, podkreślił, że jest to bardzo dobry wyrok. Pan również, rozumiem, podziela ten pogląd.
Tak, jak najbardziej podzielam to. No, dlatego funkcjonuję w takiej ugrupowaniu jak Konfederacja, gdyż skłoniły mnie właśnie te idee ochrony życia, odpoczęcia i jak najbardziej popieram tutaj, nie rozumiem kompletnie tych zarzutów lewicowych, które teraz właśnie widzimy, te wszystkie protesty i to całe to zachowanie jest dla mnie niezrozumiałe, dlatego że po prostu no jest to niezgodne z konstytucją. Mówiliśmy o tym już od początku istnienia Konfederacji i apelowaliśmy o to, by przyspieszyć pracę na tym, by zatrzymać ten mord na tych dzieciach, tak? Chodzi o to, tutaj wszystkie te lewicowe środowiska podpierają się tymi właśnie najgorszymi przypadkami, tak? Ale tutaj już moi przedmówcy zwrócili też po części uwagę na to, że bardzo często w większości przypadków było wykorzystywane ta możliwość do tego, by przerwać tą ciążę z różnych przyczyn właśnie, które wynikły później, tak? Ale wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, każdy wiemy, skąd się biorą dzieci, w jaki sposób się robi dzieci, tak? Czyli biorąc tą odpowiedzialność na siebie, musimy być pewni, musimy mieć tą świadomość, że po prostu różne sytuacje mogą się wydarzyć, nawet jeżeli dziecko się urodzi w pełni zdrowe, tak? To są po prostu z życia wzięte przypadki i nie możemy po prostu skreślać czyjegoś istnienia tylko dlatego, bo nam się coś wydaje, bo my może dzisiaj zmieniliśmy sobie zdanie, tak? Dlatego ja jak najbardziej przychylam się do tego i będę wspierał i będę cały czas utrzymywał po prostu tą narrację, którą utrzymujemy do dzisiaj.
Bardzo dziękuję za wypowiedź. Pan Arkadiusz Dąbrowski w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jaka jest pana opinia na ten temat?
To są bardzo trudne zagadnienia, panie redaktorze, szanowni państwo. Bardzo trudno wypowiadać się w takich sprawach. Natomiast ja uważam, że powinniśmy zostawić tą najtrudniejszą decyzję tym, którzy zmuszeni są ją podejmować, bo wtedy naprawdę żadne słowa nie działają. Ja nie chciałbym być jako ojciec, nigdy nie będę w sytuacji jako matka, postawiony w sytuacji, kiedy właśnie dowiaduje się, że płód, który się rozwija, ma takie wady. Kobieta zostaje wtedy sama albo z dzieckiem, które urodzi, albo właśnie z własnym sumieniem i pochopnymi osądami innych. I uważam właśnie, że powinniśmy dać kobietom wybór, bo tak jak tutaj moi przedmówcy wspominali, siatkarka Agatę Mróz, ja znam sam pary, które wiedząc, że dziecko będzie niepełnosprawne, będzie miało zespół Downa, nie podejmowało decyzji drastycznych, ale uważam, że kobieta powinna mieć ten wybór, tak, bo po prostu żyjemy w kraju demokratycznym, wolnym. I dlatego też uważam, że politycy nie powinni ingerować w takie rzeczy. I uważam też, że jak dzisiaj cofamy zegarek o godzinę, to decyzja Trybunału Konstytucyjnego cofnęła nas o co najmniej do średniowiecza. Także, szanowni państwo, pozostawmy tą decyzję kobietom.
Bardzo dziękuję panu za wypowiedzi. Ja przypomnę tylko, że pani Agata Mróz poświęciła swoje życie dla dziecka, mimo swojej choroby onkologicznej. Udało się to dziecko uratować. Pani Agata Mróz odeszła. Za rozmowę dziękuję panu Marcinowi Sygutowskiemu, przedstawicielowi Konfederacji. Dziękuję.
Dziękuję państwu.
I pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. To był program Sobota po 9. Do usłyszenia.